Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rosja oficjalnie odstąpiła od porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Powodem jest niespełnienie jej żądań. Umowa zbożowa, jaką Ukraina, Rosja, Turcja i ONZ zawarły w ubiegłym roku, była już kilkakrotnie przedłużana. Ostatnim razem przedłużono ją do 17 lipca. Tym razem jednak Rosja nie zgodziła się, by porozumienie trwało dalej. Minister rolnictwa Robert Telus mówił w Radiu Maryja, że będzie to kolejny problem dla naszego kraju, jeśli po 15 września Bruksela zniesie zakaz importu zbóż z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polityk podkreślił, że potrzebna będzie tu reakcja Komisji Europejskiej.
Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży porozumienia wykorzystywania drogi czarnomorskiej na zboża. To jest kolejny dla nas problem. I teraz, czy ta Unia Europejska naprawdę rozumie problem i będzie reagować, czy po prostu nie rozumie problemu i nie będzie. A jeszcze gorzej by było, i to chyba podejrzewam najbardziej, że rozumie problem, tylko nie chce mieć z tym nic wspólnego, tylko mówi, to nie jest nasz problem, tylko to jest problem Polski i czterech krajów przygranicznych. I to jest najgorsze, co może być, i podejrzewam, że tak jest.
Komisja Europejska wprowadziła zakaz importu zbóż z Ukrainy 2 maja. Zastąpił on jednostronne decyzje w tej sprawie wprowadzone przez kraje graniczące z Ukrainą. Ukraińskie zboże nie może trafiać do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Państwa te oczekują przedłużenia zakazu po 15 września. Dodatkowe ponad 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników w sektorze opieki zdrowotnej. Szef resortu zdrowia na konferencji w Kozienicach przypomniał, że od 1 lipca minimalne pensje w tym sektorze wzrosły średnio o 12%. Stąd ruchy zwiększające przychody szpitali. Minister Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że działania pozwolą na odwrócenie tendencji wzrostu zadłużenia szpitali. Te dodatkowe 15 miliardów złotych podzielone jest na 3 składowe, dodał minister zdrowia.
Pierwsza składowa to jest oczywiście kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Tutaj ten komponent szacujemy na blisko 7 miliardów złotych, ale to, tak jak mówię, jest część, to jest mniej niż połowa tej ogólnej kwoty, bo 7,5 miliarda złotych to są środki, które mają kompensować wzrosty cen, czyli taka indeksacja inflacyjna wycen. No i jest trzeci komponent, on jest może już stosunkowo mniejszy, bo wynosi około 700 milionów złotych i to jest komponent, który w taki specjalny sposób ma docenić szpitale powiatowe.
Minister Niedzielski ocenił, że systematyczne podnoszenie płac w ochronie zdrowia zahamowało odpływ kadry za granicę. Według danych GUS-u w porównaniu do innych sektorów gospodarki wynagrodzenia w sektorze opieki zdrowotnej rosną najszybciej. W elektrowni Kozienice podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia centralnej doliny wodorowej. Więcej Piotr Brzezina.
List intencyjny w sprawie utworzenia centralnej doliny wodorowej podpisali minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceszef resortu Ireneusz Zyska. Będą ją tworzyć podmioty z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz Mazowsza Południowego. Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów. Minister Anna Moskwa zauważyła, że to dobry moment na realizację takich przedsięwzięć.
Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz. I dobrze, że Polska właśnie w tym czasie podejmuje takie działania i dobrze, że nie pojedynczo. Tylko właśnie w takiej inicjatywie, jaką jest Dolina Wodorowa, ta dolina, każda dolina jest specyficzna. Ta jest wyjątkowa, ze względu chociażby na to, że łączy co najmniej 3 województwa, a ja wierzę, że docelowo i więcej.
Pełnomocnik rządu do spraw OZE, wiceminister Ireneusz Zyska wskazał, że wodór przyczyni się do obniżenia emisyjności sektora energetycznego.
Chcemy w tej drodze, naszej polskiej drodze, nie pod przymusem, ale stwarzając najlepsze warunki dla konkurencyjności polskiej gospodarki, obniżyć emisyjność sektorów, również sektora energetycznego, dzięki wykorzystaniu gazu, mieszanki gazowej i w perspektywie czasu z coraz większym udziałem wodoru zeroemisyjnego.
W Polsce działa obecnie 7 dolin wodorowych oraz jeden centralny klaster wodorowy.
Politycy Zjednoczonej Prawicy zaapelowali do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, aby ujawnił swój majątek. Chodzi m.in. o zarobki, które pobierał on, gdy po 5 latach nie pełnił już funkcji szefa Rady Europejskiej. Media podały, że Unia Europejska nie chce ujawnić informacji w tym zakresie. Jako szef Rady Donald Tusk otrzymywał ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Po odejściu ze stanowiska przez 2 lata przysługiwało mu świadczenie przejściowe w wysokości nawet 60 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wiadomo jednak, czy Donald Tusk pobierał to świadczenie.
Apelujemy dzisiaj o to, żeby Donald Tusk nie zasłaniał się kolegami z grupy Webera, którzy odmówili ujawnienia tej informacji wnioskującemu mężczyźnie, i żeby powiedział Polakom, czy po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej dalej pobierał sute wynagrodzenia i czy w tym czasie pobierał te wynagrodzenia po to, by atakować polski rząd. Bo robił to konsekwentnie, nawet jeśli sprawował funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Musi Donald Tusk na te pytania odpowiedzieć. Mówi dużo o sytuacji ekonomicznej Polaków, a jak wiemy doskonale, po prostu pławi się w luksusach.
Mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński zauważył, że zarobki urzędników powinny być jawne i transparentne.
Pieniądze unijne to są pieniądze publiczne, to są pieniądze również nas Polaków. Jeżeli zatem ważny polityk, jeden z najważniejszych polityków opozycji mówi dzisiaj, że on nie chce ujawnić tych zarobków, które otrzymywał z pieniędzy publicznych, a instytucje Unii Europejskiej go w tym wspierają, utajniają te informacje, to jest to co najmniej skrajna hipokryzja, jeśli nie coś więcej, jeśli nie jest to próba ukrycia faktów przed opinią publiczną.
Wiceszef MSZ-u dodał, że to nie pierwszy problem polityków Platformy Obywatelskiej z różnego rodzaju dochodami uzyskiwanymi z niejasnych źródeł. Jako przykład podał Radosława Sikorskiego. Przypomniał, że były szef MSZ-u otrzymywał za różnego rodzaju konsultacje, także z rządami obcych państw, kwoty, które kilkukrotnie przewyższały jego wynagrodzenie. Platforma Obywatelska uruchomiła stronę internetową, na której można obliczyć skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Propozycję w tej sprawie przedstawił w maju przewodniczący PO Donald Tusk. Następnie jego ugrupowanie złożyło w Sejmie odpowiedni projekt ustawy. Rzecznik rządu Piotr Miller, pytany o tę inicjatywę, ocenił, że jest ona absurdalna.
Dopisują humory w Platformie Obywatelskiej, bo przecież to Platforma Obywatelska, Donald Tusk przez lata mrozili kwotę wolną od podatku na poziomie nieco powyżej 3000 zł. My, gdy objęliśmy rządy, podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli prawie 10-krotnie. Obniżyliśmy PIT z 18 do 17, a później do 12%. I tu zaskoczenie, jak Platforma Obywatelska głosowała w tych sprawach. W zakresie podwyższenia kwoty wolnej do 30 tysięcy głosowała przeciw, a w zakresie obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12% trzymała się od głosu, czyli nie poparła tego rozwiązania. No więc co tu mogę dużo powiedzieć? Platforma Obywatelska, gdy rządziła, podwyższała podatki, podwyższyła VAT, podwyższyła składkę rentową, podwyższyła wiek emerytalny.
Podobnie pomysł Platformy Obywatelskiej ocenił przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Andrzej Kosztowniak. Zwrócił uwagę, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych byłoby ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa. To z kolei, jak dodał, wpłynęłoby na ograniczenie wsparcia dla samorządów aż o 20 miliardów złotych. Europoseł Beata Kempa oceniła, że porozumienie Unii z Tunezją w sprawie migracji to reakcja zbyt późna. Umowa, jak zaznaczyła polityk, najprawdopodobniej nie odwróci fali masowej migracji do Europy. Podpisane w niedzielę w Tunezji porozumienie przewiduje, że w zamian za wsparcie finansowe Unii, tunezyjski rząd podejmie działania w celu powstrzymania fali nielegalnej migracji do Europy. Umowa przewiduje też m.in. wsparcie gospodarcze i wzmocnienie inwestycji. To efekt wizyty w Tunezji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, premier Włoch Giorgi Meloni oraz ustępującego szefa holenderskiego rządu Marka Rutte. Europoseł Beata Kempa zaznaczyła w rozmowie z naszą redakcją, że te działania nie powstrzymają nielegalnej migracji. Polityk przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem jest ochrona granic.
Ta sytuacja w mojej ocenie może nie spowodować nagłego polepszenia tego kryzysu, czy próby ogarnięcia tego kryzysu migracyjnego, dlatego że to już jest za późno. Największym w tej chwili, myślę, problemem jest właśnie to, że stworzono potężny przemysł przemytniczy, który w tej chwili w sposób niezakłócony działa. Jeżeli tutaj nie będzie wspólnych działań ochrony granic Unii Europejskiej, to co proponujemy z każdej strony, no to niestety ten problem będzie narastał, bo przyczyny są bardzo, bardzo różne i bardzo złożone.
Sprawie nielegalnej migracji poświęcona też będzie międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w Rzymie w niedzielę. Mają wziąć w niej udział szefowie państw i rządów krajów Morza Śródziemnego. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu. Katarzyna.